Gościem poranka wnet jest pan minister Krzysztof Tchórzewski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, minister energii. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki ogłosi skład Rady Ministrów, tak przynajmniej zapowiadają media. Czy pan minister będzie kontynuował swoją misję?
O tym się dowiemy, kiedy pan premier ogłosi. Skład rządu jest konstruowany pod potrzeby, które są modyfikowane i w trakcie już trwania kadencji, ale teraz także w stosunku do tego, co się na świecie dzieje, jakie są trendy, także jak wygląda w tej chwili struktura Komisji Europejskiej nowo powoływanej, żeby nasze sprawy były jak najsprawniej załatwiane, więc tutaj rzeczywiście dochodzą do tego jeszcze jakby rozmowy wewnętrzne, bo jednak Zjednoczona Prawica jest pewną formą takiej wewnętrznej w ramach Prawa i Sprawiedliwości koalicji, to także i z tymi są związane pewne ustalenia, więc lada chwila usłyszymy werdykty.
Lada chwila, ale pan minister przecież już wie, czy będzie kontynuował swoją misję, czy też nie.
Wiem, czy nie wiem, ale nie ja jestem od ogłoszenia. To władze partii, pan prezes z naszymi współkoalicjantami, a więc z Porozumieniem i Solidarna Polska wspólnie ogłoszą, więc tutaj musimy pamiętać, że obowiązują pewne zasady. Więc w tej dziedzinie usłyszymy to na pewno w odpowiednim momencie. Natomiast jeśli chodzi o samą ocenę swojej pracy, no tak, mój kontrakt był na kadencję i w czasie tej kadencji nie zawiodłem, bo w trakcie nie byłem wymieniany. Także to dla mnie jest bardzo dużą satysfakcją.
Bo to jest tak, czyli na oba warianty, chociaż pan minister wie, ale na oba warianty ewentualnie pan jest przygotowany, zarówno na kontynuację, jak i na to, że zasiądzie pan w ławach poselskich i już będzie...
Mam bardzo dużo satysfakcję. Ja 250% głosów uzyskałem w stosunku do poprzednich wyborów. Najlepszy wynik w kraju, bo z 12 9 mandatów w okręgu, a więc 60-procentowy wynik Prawa i Sprawiedliwości w moim okręgu. To znaczy, że moi wyborcy moją pracę wraz z moimi kolegami ocenili bardzo dobrze. W tamtych wyborach uzyskaliśmy 50%, to już był dobry wynik przy niepełnych 40% Prawa i Sprawiedliwości, więc a obecnie 60-procentowy wynik, więc to świadczy o tym, że odpowiedni przekaz dla naszych mieszkańców od nas szedł z jednej strony, a z drugiej strony, że ta ocena mimo różnych czasami aspektów medialnych, to jednak ocena mojej pracy przez mieszkańców okręgu, a okręg, biorąc pod uwagę ilość mandatów, 12 jest duży, i uzyskanie 9 mandatów z 12, to jest właściwie w tej chwili rekord nie do pokonania.
Panie ministrze, zróbmy coś wspólnie i zróbmy tak, żeby słuchacze Poranka Wnet byli najlepiej poinformowani o tym, co wydarzy się za chwilę, jak głęboka będzie rekonstrukcja rządu, ile tych nowych ministerstw powstanie, jak się podzielili koalicjanci.
Raczej zasada jest taka, że ministerstw nie przybędzie. Więc można powiedzieć, że jeżeli powstaną jakieś ministerstwa, to inne znikną. To jest kwestia taka, że jest ustawa tak zwana działowa, która dokładnie określa pewne formy odpowiedzialności. Jest dział energia, który określa odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne. I teraz ten dział może być połączony z innym działem, tak jak w tej chwili energia, jeden dział energia i drugi dział kopaliny. A więc zarządzanie, nadzór nad kopalinami w Polsce są połączone razem w jedno Ministerstwo Energii. Tak samo tu tylko można poprzez odpowiednią układankę działami. To jest związane z pewno konstytucyjnymi zasadami odpowiedzialności za pewne dziedziny i sprawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne Polski nie da się podzielić. Więc to jest kwestia właśnie tego typu, że priorytety w grę wchodzą. Wchodzą priorytety, sprawy związane z innym układem klimatu w Unii Europejskiej, a więc i dostosowanie się do tych rzeczy, żeby nasze sprawy były jak najlepiej i w najwłaściwszym gronie reprezentowane, żeby nie musiało dwóch ministrów na przykład jednego tematu reprezentować lub podobnych w Komisji Europejskiej, żeby podział kompetencji był precyzyjny na tyle istotny, żeby one nie wchodziły na siebie między poszczególnymi resortami, a przecież takie przypadki mieliśmy praktycznie rzecz biorąc, gdzie były pewne formy nawet takich roszczeń kompetencyjnych i to wszystko musi zostać uporządkowane. Wyciąga się wnioski z tego wszystkiego.
I to jest tak, że ten rząd będzie, ten nowo stary rząd będzie skuteczniejszy, będzie lepiej zorganizowany, będzie...
No, można powiedzieć tak. Poprzedni rząd zdał egzamin w tym zakresie, że jest druga kadencja. Że jednak ocena i rządu, i pracy całości naszego aparatu spowodowała, że Polacy zdecydowali się, że jest 235 mandatów, które powodują, że Prawo i Sprawiedliwość pozostaje na następną kadencję u władzy. Więc trzeba się tak zorganizować, żeby to utrwalić się. No, trzecia kadencja jest bardzo trudna do pozyskania w demokratycznych warunkach i trzeba naprawdę dobrze się zorganizować, żeby dalej przemawiać do społeczeństwa w taki sposób, żeby większość się opowiadała za rządzącymi. Demokracja, no, to jest to przebieranie w opinii, różnorodność stanowisk i naprawdę biorąc pod uwagę nawet moje funkcjonowanie w ciągu poprzedniej kadencji, patrząc na pewien z jednej strony gaszenie ognia, z drugiej strony miejsca pracy, z drugiej strony Polska postawiona na węglu, a moda na energetykę odnawialną, szereg różnego typu rzeczy i w tym wszystkim odnaleźć się i funkcjonować, żeby przetrwać całą kadencję. Muszę panu redaktorowi państwu powiedzieć, że to nie jest łatwe, bo z jednej strony są grupy ekologów, które mówią koniec z węglem, z drugiej strony są to w tej chwili nadal jeszcze ponad 300 tysięcy miejsc pracy na Śląsku, które są znaczące i ważne, przedstawić alternatywę, mówić jak to się dzieje. Wypracowany został ewolucyjny tryb odchodzenia od gospodarki opartej na węglu i tutaj to jest duży sukces, że Komisja Europejska zgodziła się na to.
Na co?
Na ewolucyjny tryb, jeśli chodzi o odchodzenie od węgla w gospodarce energetycznej. My mamy czas rozłożony, mamy do 30 roku przyjęty pierwszy etap, w którym mamy osiągnąć 60% udziału węgla w energetyce. To nie ma i to bardzo wiele środowisk w Polsce się z tym nie zgadza. Twierdzą, że do 50 roku trzeba przyjąć, że wiele środowisk w Polsce chce, żeby przyjąć formułę koniec węgla w 50 roku. Ja twierdzę, że to jest tragedia gospodarcza wtedy. I Komisja Europejska się ze mną zgadza i godzi się na dłużej, ale wielu Polaków tego konsensusu wypracowanego z Komisją Europejską nie chce zatwierdzić.
Nie wiem, czy w rozmowie z panem ministrem można użyć takiego słowa bambuko. Pewno pan minister spotkał się kiedyś z takim słowem. Czy nie jest tak, że w tej polityce energetycznej, europejskiej polityce energetycznej jesteśmy robieni w bambuko? Polega to na tym, że w innych miejscach Europy powstają elektrownie węglowe i na węglu opierają swoją przyszłość energetyczną, a my musimy wędrować w tym kierunku miksu energetycznego, który sam w sobie nie jest zły, ale patrząc na zasoby naturalne Polski, oczywiście stawiamy znak zapytania, czy naprawdę to węgiel jest odpowiedzialny za to, że wieją wiatry i zmienia się klimat.
Panie redaktorze, w Polsce emisja od środków transportu jest dużo większa i bardziej szkodliwa niż węglowa. Ale tego ani w mediach głośno nie podnosicie, bo co? Jak się jeździ samochodami, to się przestanie nimi jeździć? To jest tego typu sytuacja. A tutaj, jeżeli my mamy spowodować w pewnym sensie rewolucję w energetyce, co będzie kosztowało w sumie do 100 miliardów złotych i wydać pieniądze i spowodować zapaść gospodarczo, to też jest kwestia wyboru. To są kwestie wyborów, ale moda jest modą. No, tylko, że modę lansują najbogatsi. a my nie należymy jeszcze do najbogatszych państw. I nawet takie Niemcy, zobaczmy, w 17 roku na Radzie Europejskiej w mojej obecności przedstawiciel, pan minister Altmaier ogłasza, że kończą i nie będzie już energetyki węglowej i zatrzymują budowę nowych elektrowni, które są w toku, i one nie będą już wprowadzone do ruchu. Trudno, takie straty niech będą, ale tak robimy, idziemy w takim kierunku. Rewolucyjna decyzja. Elektrownia 70% zaawansowania, zatrzymana budowa. I co się okazuje? Ogrodzona wysokim płotem, tak zwani zieloni uspokojeni, a budowa się spokojnie kontynuuje i dzisiaj się ogłasza, że ta elektrownia wchodzi do sieci. Nowa elektrownia oddana, ta, która była w 17 roku, której budowa była zatrzymana w 17
no
roku.
Właśnie, to,
no i
to,
co? No, ale i czy naród niemiecki krytykuje za to? Przytoczy pan mi którekolwiek medium niemieckie, które by skrytykowało rząd niemiecki za takie oszukaństwo?
Ale czy właśnie to nie jest ta polska naiwność, że my po prostu tak grzecznie trzymamy się wszystkich rozporządzeń unijnych i mówimy, tak jest, my jesteśmy takimi najlepszymi uczniami w klasie, my wszystko zrobimy. Tak, panie komisarzu, wszystko zrobimy wedle rozkazu.
Panie redaktorze, tak nie mówimy, negocjujemy i w tej dziedzinie ja uzyskałem w komisji bardzo wiele, bo po prostu jeszcze do końca tego roku mieliśmy prawo rozpocząć budowę nowej elektrowni węglowej, rozpocząć, która by była za 5 lat kończona dopiero. I z tego tytułu elektrociepłownia w Puławach węglowa jest, komisja nie protestuje, że rozpoczynamy budowę. Więc to nie jest tak. Tutaj my mamy wynegocjowane warunki. To jest problem wewnętrzny w Polsce. Problem tego zachłyśnięcia się tym wszystkim, co gdzieś tam na zachodzie, jakiejś takiej czasami fobii i odchodzenia od pewnego realizmu. A tu trzeba twardo stać na ziemi. I ja taki pogląd reprezentuję i taki kierunek cały czas trzymałem. Mimo różnej krytyki, ja nie zmieniałem kierunku. Jaki plan został przyjęty, taki do końca prowadziłem i wynegocjowane zostało z komisją nawet zgoda, że możemy w Polsce, tam gdzie nie ma jeszcze zgazyfikowanego terenu, budować elektrociepłownie węglowe w tej chwili. Komisja nam notyfikowała właśnie program rozwoju kogeneracji z elektrociepłowniami węglowymi i to jest w pełni możliwe. Tylko że nagle właśnie dzięki wam wszystkim mediom nie ma takiej mody. Nie ma tej mody. Moda się zmienia. Lansuje się inną modę. Nie realia, nie twarde, rzeczywiste podstawy, podwaliny naszej gospodarki, na których mamy stać, żeby to się wszystko nie rozwaliło. Ale... żeby było bezpieczeństwo energetyczne, żebyśmy nie byli uzależnieni.
A nawet
żebyśmy
mogli powiedzieć, bo chodzi o to, żeby nie tylko bezpieczeństwo, ale żeby była tania energia, bo dostęp do taniej energii jest źródłem bogactwa. Tak, jeżeli ktoś ma tanią energię, to może tanio wyprodukować i może to sprzedać i jest konkurencyjny na rynku.
My dzisiaj w sprawie energii należymy do państw, które mają jedno z najtańszych energii, dlatego że w kosztach przedsiębiorstwa energia elektryczna stanowi od 2 do 3%. Średnio w Europie jest około 5% koszt energii w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Więc u nas, dlatego nasza gospodarka staje się coraz bardziej konkurencyjna. Ale teraz jeżeli przejdziemy, bo energia, ta nowa polityka energetyczna, która wchodzi w Unię Europejską, jest polityką dla najbogatszych. Dlatego, że obok energii konwencjonalnej buduje się energię odnawialną. I po to, żeby konwencjonalna, żeby była pewność zasilania, to konwencjonalna czeka, kiedy nie będzie wiatru, kiedy nie będzie słońca, żeby w to miejsce wchodzić, więc musimy mieć podwójnie zbudowaną moc.
Chyba, że to są te wielkie wiatraki, które tworzą energię na Bałtyku, bo tam są te wielkie inwestycje, tam mamy zainwestować kilkadziesiąt miliardów złotych.
Panie redaktorze, to jest, jeżeli bierzemy efektywność energetyki odnawialnej, efektywność paneli fotowoltaicznych to jest 15%, wiatru na lądzie 25%, 45%, 50 wiatru na morzu. Wszystko jedno, czy ta energetyka, czy ta, to w najlepszym przypadku ze 100 godzin daje 45 godzin zabezpieczenia energetycznego. Jeżeli tak mamy, to musi być jednocześnie konwencjonalne, czyli musi być budowana podwójna energetyka. Albo... a za to trzeba zapłacić, bo jeżeli jest niewykorzystana, stoi i czeka, to za te płace ludzi, za to wszystko, za amortyzację, za wybudowanie trzeba zapłacić. Stąd właśnie rynek mocy utworzyliśmy w Polsce, żeby zapłacić tym, którzy czekają.
I za...
To jest rezerwa, która czeka i która musi mieć, być w każdej chwili gotowa do wejścia. Bo nie zgodzi się pan redaktor, żeby w tej chwili przestało nam tutaj światło świecić.
Nie byłoby nas
radio
słychać.
By wysiadło, nie byłoby nas słychać i tak dalej.
Tak,
wszyscy
zostaliśmy
przyzwyczajeni do tego, że energia zawsze jest. Nie zauważamy w ogóle jej braku. To jest sukces w Polsce. Bo nagle wszyscy w ogóle nie pamiętają, że coś takiego jest. Jest potrzebne, powinno być. Dopiero jak się awaria stanie, że jakaś huragan czy coś, nieszczęście, to nagle ludzie zauważają, że lodówka się rozmraża, że szereg kłopotów jest, że wyprać się nie da, bo nikt już ręcznie nie potrafi prać.
Jest też emisja CO2, to wszystko, co jest zadekretowane przez Komisję Europejską.
Musimy powiedzieć jedno, my jesteśmy podziwiani. My, poczynając od 90 roku, jesteśmy na trzecim miejscu w Europie pod względem zmniejszenia jej emisji.
Tak, tylko to jest nieodnotowane w odpowiednich dokumentach, bo jeszcze z tego, co pamiętam, i o tym mówił wielokrotnie świętej pamięci Jan Szyszko, o tym, że to zostało przegapione przez świadome zaniechanie rządu Donalda Tuska i wpisane jest co innego. Inny punkt początkowy, nie lata 90., tylko już XXI wiek, ale ostatnio jest taki apel naukowców, nie wiem, czy pan widział, od zagrożeniu klimatycznym będziecie cierpieć. Taki był tytuł dla tego apelu w Interi, ale tam ci naukowcy mówią o tym, że najważniejsza jest ochrona lasów, czyli powtarzają dokładnie to, o czym mówił profesor Jan Szyszko i czego nie mógł się, jakby z czym nie mógł się do końca przebić na tych wszystkich
Panie
konferencjach.
Panie redaktorze, problem jest tego typu, że udział Europy w emisji światowej spada. Europa miała udział emisji światowej w granicach 10%, teraz jest udział całkowity emisji około 6%, ale nie dlatego, żeśmy radykalnie zmniejszyli emisję, tylko dlatego, że na przykład zużycie węgla w Indiach przed 10 laty było na poziomie 600 milionów ton, a teraz jest około miliarda ton. To jest tego typu różnice. I te rozwijające się państwa decydują się na to. Stany Zjednoczone wychodzą z paktu paryskiego. No i teraz mamy sytuację, i mówią, bo to jest szkodliwe dla ich gospodarki. I do widzenia.
A my jesteśmy Europa. My, Europa, jesteśmy taką małą wyspą z prezydentem Francji, który powiedział, że NATO przeżywa śmierć mózgową i w gruncie rzeczy popatrzył na Rosję z nadzieją, co nie jest reprezentowaniem polskiego punktu widzenia. Prawda, panie ministrze?
Nie, to nie jest reprezentowaniem widzenia NATO, w którym jest Francja.
No i co z tym faktem zrobić? Prezydent Francji dla wielkiej, poważnej gazety The Economist udziela takiego wywiadu, w którym mówi o śmierci klinicznej, o śmierci mózgowej NATO. No i co zrobić? No i co, panie ministrze?
NATO istnieje, a rządy się w państwach europejskich zmieniają. Na razie Francja nie ogłosiła wystąpienia z NATO i potencjał militarny trzyma wyższy niż ma wpisane w NATO. My ledwo jesteśmy w stanie utrzymać to, co mamy wpisane w zakresie naszego udziału w NATO. Natomiast Francja ma potencjał militarny własny dużo większy niż jest to wymóg dla Francji ze strony NATO. Proszę bardzo. Więc możemy sobie tak mówić, ale o siebie dbamy. I my też powinniśmy na to tak patrzeć. Tak, jesteśmy w NATO, liczymy na innych, ale na wszelki wypadek jeszcze sobie więcej niż NATO od nas wymaga, powinniśmy mieć. I dobrze, że staramy się te rzeczy przekraczać. Jednak u nas odpowiedzialność za bezpieczeństwo istnieje i Polacy to rozumieją i to bardzo cieszy.
I wracamy do czegoś, do tego najtrudniejszego może dla pana ministra pytania, czyli import węgla, 20 milionów ton, rekordowy import. Na to zwraca uwagę opozycja i to mówi, to jest klęska dobrej zmiany.
Panie redaktorze, to się po prostu... Eksperci nie są w stanie się nawet wczytać w to, co się rzeczywiście dzieje. Bo my w tej chwili oddajemy nowe elektrownie węglowe. Proszę bardzo. Blok w Kozienicach, 1000 megawatów, 2 miliony ton węgla. Dwa bloki po 900 megawatów w Opolu oddane, razem prawie 3,5 miliona ton węgla. Będzie teraz oddawany blok w Jaworznie, 2 miliony ton węgla. Niedługo w Ostrołęce, następne 2 miliony ton węgla.
Kiedy w Ostrołęce?
No, 23 rok to jest wpisane w porozumieniu z Litwą, Łotwą i Estonią. Z udziałem pana premiera podpisane porozumienie o synchronizacji Litwy, Łotwy i Estonii z Unią Europejską. My mamy zapewnić 2 gigawaty energii dla państw bałtyckich. Jeden idzie z Ostrołęki, linia wybudowana, drugi kabel budujemy, żeby pomóc krajom bałtyckim odłączyć się od systemu energetycznego Rosji. To jest niezwykle ważna z punktu widzenia naszej suwerenności decyzja, w której uczestniczymy. To nawet ważne bardziej niż energetycznie, bardziej strategicznie. To są rzeczy, o których gdzieś tam się po drodze zapomina. Także to są rzeczy, które
musimy realizować. I dlatego
musimy
importować węgiel?
Ale nie, panie redaktorze, dlatego, że Komisja Europejska od nas wymaga, żebyśmy najstarsze elektrownie zaczęli zamykać po 21 roku do 25. I my teraz nowe otwieramy węglowe, a stare będziemy zamykać. I my nie będziemy uruchamiać wydobycia węgla na 3-4 lata, bo tyle się kopalnie czasu buduje, tylko w tym czasie jest trochę większy import węgla. Ale pamiętajmy jeszcze, że to trzeba odnotować, co się dzieje w Polsce. Przecież Polska jest dużą skalą przerzutu węgla. Ukraina omija embargo i rosyjski węgiel jest przewożony poprzez Polskę i jedzie na Ukrainę. Proszę bardzo, no jeżeli chcemy to dokładnie... Tak się dzieje, no i może i dobrze, że się tak dzieje, ale to jest kwestia taka, więc jeżeli już jako dziennikarze przyglądacie się temu, jak to się dzieje, to trzeba też się przyjrzeć szczegółowo i teraz powiedzieć tak, czy my mamy temu przeszkadzać.
To jest pytanie, na które może kiedyś znajdziemy odpowiedź, tak jak kiedyś w ciągu tych 4 lat pana kadencji. Mieliśmy jeden moment, kiedy właściwie nasze badanie dziennikarskie było w sprzeczności z badaniem pana ministra. Chodziło o Jastrzębską Spółkę Węglową i o kopalnię Krupiński.
Jeszcze raz chcę powiedzieć, nie z moim badaniem. Był wniosek przez bank ING. Przygotowany o upadłość Jastrzębskiej Spółki Węglowej. I podpisanie porozumienia z bankami warunkowane było odsunięciem Krupińskiego od produkcji, ponieważ kopalnia Krupiński w ciągu kolejnych 10 lat nie miała ani jednego roku, w którym by była na plusie. Razem 960 milionów strat. No i to był powód żądania banków odłączenia kopalni. Ja jako minister miałem powiedzieć tak i dać dyspozycję właścicielską, że proszę bardzo, zostawiamy Krupińskiego i w związku z tym godzimy się na wniosek na upadłość. Przecież Krupiński został bankowalny kredyty. Paribas, Santander, ING, tylko jeden bank polski był w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, jeśli chodzi o kredyty. A więc ja po to, żeby w ogóle doprowadzić do ugody, ja musiałem rozmawiać z rządem holenderskim, z ministrem Holandii, żeby doprowadzić do tego, żeby pośrednio w kontaktach międzyrządowych doprowadzić do pewnej ugody. I zarzucanie mi czegoś takiego jest po prostu sprawą niepoważną. Ja miałem dylemat z dwie strony. Albo upadło się szczęśliwy i wyprzedaż majątku i nie było obrony przed tym, albo doprowadzenie do ugody i w czymś ustąpienie. Więc
tylko historycznie
i zaznaczyłem. Żaden górnik mimo wszystko nie stracił pracy.
I gdyby patrzę na zegarek, jest godzina 8:37, za chwilę do studia wejdzie biskup z Sudanu Południowego, więc musimy powoli kończyć.
Tam jest tragedia,
musimy powoli kończyć rozmowę. Gdyby pan minister miał powiedzieć w 3 zdaniach, z czego Krzysztof Tchórzewski jest najbardziej dumny? Co jest jego największym osiągnięciem?
Że największym moim osiągnięciem jest to, że praca energetyki polskiej została tak ustawiona, że w ciągu tego 4 lat nie było ani razu zagrożenia blackoutem. Nie mieliśmy poza klęskami żywiołowymi żadnych problemów energetycznych. Tam, gdzie kto chciał zbudować w Polsce fabrykę, mógł sobie budować i przemysł się rozwijał, gospodarka się rozwijała. Przecież bezrobocie prawie znikło. Ile nowych miejsc pracy powstało, ile nowych maszyn zostało zainstalowanych i myśmy z energią wszędzie zdążyli. nie było ani razu przypadku, żeby ktoś chciał coś pobudować w Polsce, uruchomić jakiś zakład i żebyśmy odmówili dostawy prądu. To jest najwyższy, największy sukces. I utrzymaliśmy gospodarkę węglową, nie mamy rewolucji, idziemy wolnym krokiem, ale zabezpieczamy wszystkie potrzeby. To jest największa, najważniejsza sprawa i oby tak było dalej.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie ministrze, za wizytę w Poranku Wnet i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Tchórzewski, minister energii, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:39.